Nie każdy z nas ma za oknem takie cudowne, kojące widoki, ale każdy z nas od czasu do czasu za takimi widokami tęskni i wtedy chętnie wybieramy się w podróż. Dzisiaj zapraszam na podróż z Danielem Kosińskim, który robi zdjęcia i pejzaże, czasami analogowo, bardzo poetyckie, bardzo sentymentalne i to będą piękne, pocztówkowe widoki, opowiedziane zresztą z różnych części Europy. Zatem w drogę, Miłka Malcan. W UFO na świat dzisiaj będzie niezwykły rajd. Zaczniemy od deskorolki, ale potem już będzie bardziej normalnie. Ale przede wszystkim będziemy przyglądać się widokom, ponieważ gościem UFO na świat jest Daniel Kosiński, podróżnik od czasu do czasu, fotograf. Generalnie rzecz biorąc pasjonat wędrowania, ale wędrowania analogowego i analogowego fotografowania. Najpierw zaczynamy od Hiszpanii. Czy Hiszpania do analogowego podróżowania się nadaje?
Myślę, że się bardzo nadaje. Hiszpanię wybrałem jako pierwszy moją wycieczkę na deskorolkę, bo jeździłem wiele lat, ale jeszcze trochę jeżdżę na deskorolce, a w Hiszpanii jest takie miasto, które chyba wszyscy znają, Barcelona. No i tam wszyscy, którzy jeżdżą na deskorolkach, się tam udają, ponieważ to miasto przypomina jeden wielki skatepark. Po przeczytaniu kilku jakichś magazynów deskorolkowych, jednego z pierwszych pism deskorolkowych w Polsce, Infomagazin, był tam artykuł właśnie o podróży znajomych z Warszawy do Barcelony. Zafascynowany, zainspirowany tym artykułem, kupiłem bilet, spełniając swoje marzenie, takie trochę z dzieciństwa, i się wybrałem, żeby po prostu zwiedzić, pojeździć, porobić zdjęcia na tych wszystkich słynnych miejscach, na których się widziało w czasopismach, w magazynach deskorolkowych, w filmach deskorolkowych, żeby to samemu doświadczyć.
Czy te miejsca deskorolkowe są inne niż dla tych turystów, którzy posługują się nie kółkami, a nogami? Czy to w zasadzie jest ta sama trasa?
No nie do końca ta sama trasa. Przede wszystkim się zwraca uwagę na architekturę. To jest taki główny motyw przewodni tych wycieczek deskorolkowych.
Ale na architekturę nie taką, że przyglądamy się, jakie piękne budynki, ale chyba patrzymy bardziej, co się dzieje na uliczkach.
Jeżeli jedziemy tam z kamerą, żeby nagrać jakiś materiał do filmu bądź jakiegoś montażu, bądź porobić zdjęcia, no to jeżeli otoczenie, wygląd, kolor, jakaś plastyka tego wszystkiego dookoła, to ma znaczenie, ale no najważniejsze oczywiście jest po prostu to, co dla jeżdżącego jest potrzebne, czyli właśnie jakiś murek, jakieś schody, gdzieś jakaś skocznia, żeby coś z czegoś wyskoczyć, więc taki zwykły spacerujący po Barcelonie niekoniecznie może to dostrzec. Każdy dostrzega miasto przez pryzmat swojej pasji bądź jakichś zainteresowań. No to jak jest tam słynne Muzeum Magba Sztuki Współczesnej, no to deskorolkowcy widzą tam od razu jakieś kombinacje, gdzie tu można coś nagrać, gdzie skoczyć, przeskoczyć. A architekt spojrzy na to już innym okiem. Zobaczy jakiś dany styl w architekturze. Fotograf zobaczy tam na przykład, nie wiem, jakieś super proste kąty, żeby zrobić jakieś symetryczne zdjęcie. Więc to wszystko zależy od punktu widzenia danej osoby.
Czy w Barcelonie można sobie tak bezkarnie skakać po różnych murkach i nic?
Z doświadczenia powiem, że raczej bezkarnie. Raczej tam się nikt nie przyczepia, raczej jest właśnie pozytywnie nastawiony. Tam nikt nie dzwoni na straż miejską. Ludzie są zafascynowani, wyciągają telefon komórkowy, żeby zrobić zdjęcie albo jakiś doping. Także raczej jest luźna atmosfera, nie ma tam jakichś większych problemów.
Jakie jest takie miejsce najbardziej oblegane i najciekawsze z punktu widzenia deskorolkowca?
Magba, wspomniana, Muzeum Sztuki Współczesnej w samym centrum. Ogólnie wszystko mniej więcej w centrum, blisko słynnego deptaku La Rambla, który tam prowadzi w stronę pomnika Krzysztofa Kolumba. I ogólnie wokół tego centrum są zlokalizowane większość najbardziej znanych miejsc. Uniwersytet, Paralel, to jest taki plac z bardzo fajną płaską nawierzchnią, tam ławeczki. Tam dużo osób też i na rolkach jeździ, jakieś dzieciaki na hulajnogach. Na ogół miejsce się robi słynne po tym, jak się pojawi na jakimś filmie dość często wśród deskorolkowców, to oni, wiadomo, chcą zobaczyć, co to jest nowego.
Gdzie się ogląda takie filmy deskorolkowców?
Na przykład na stronie Thrasher Magazine i oni, jako że mają chyba największe zasięgi, wypuszczają takie filmy u siebie na stronę i ogólnie ludzie z całego świata oglądają.
I po to tam się przejeżdża, żeby to przeżyć, zobaczyć, przejechać, te skoki
tak,
zrobić.
Tak, żeby tam pojeździć, pójść nad wodę, popływać, zobaczyć miasto. No i przy okazji w wolnym czasie pozwiedzać wszystkie jakieś ciekawsze miejsca turystyczne. Także można przyjechać, żeby zobaczyć na przykład katedrę Gaudiego.
Daniel Kosiński jest pasjonatem podróżowania, fotografuje, jest realizatorem dźwięku, ale zebrał swoje zdjęcia w album, które nazwał Analogowe podróże, też z tego była wystawa. Zanim wyruszy w kolejne wędrówki, to jestem ciekawa, co można pięknego, jakie widoki można znaleźć na Krecie warte polecenia.
Na Krecie jest mnóstwo widoków warto polecenia. Ostatnio właśnie mój znajomy podpytywał się mnie, gdzie co zwiedzić. Poleciłem mu takie miejsca, które jest zawsze na pierwszym miejscu, czyli Balos, laguna na samym końcu Krety. Żeby tam dotrzeć, trzeba przebić się trochę przez góry samochodem, trochę podreptać po kamyczkach, takich trochę jakby na Marsie, bo wręcz cały teren jest takim czerwonym piasku. Warto zobaczyć Matale. To jest taka wioseczka kiedyś popularna wśród hipisów. Cała wioseczka jest pomalowana w różne kolorowe kwiatki, pacywki, peace and love. Chodnik jest kolorowy, tak jakby dzieci przed chwilą skończyły grać w jakieś klasy i tak dalej. Warta zobaczenia piękna miejscowość. No na przykład plaż jest tam mnóstwo. Jest na przykład plaża, gdzie kręcono reklamy słynnych batoników kokosowych. Jest tam las właśnie palmowy.
Czy to jest takie miejsce do relaksu, czy miejsce, w którym pędzimy od punktu A do punktu B, zaliczamy te punkty najbardziej ciekawe turystycznie? Jaki tam panuje nastrój?
Wszystko zależy tak naprawdę, kto jakie ma tempo. Myślę, że jest luźna atmosfera. W przemieszczaniu się też nie ma jakiegoś większego stresu, gdyż drogi są, oczywiście są i węższe dróżki, ale są i szerokie na kilka pasów, także jeździło się tam bez większego problemu.
Samochód jest konieczny?
Samochód jest konieczny, jednak są odległości. No i oczywiście nie wszędzie dotrzemy komunikacją miejską i też nie wiadomo do końca, jak ona jeździ, więc samochód lepiej się zaopatrzyć. Niekoniecznie tylko plaże, są też przepiękne góry, widoki, panoramy, nie tylko odpoczynek, ale też jakieś wędrówki.
Czy te góry są takie, że trzeba mieć przygotowanie profesjonalne, czy możemy po prostu mieć średnią kondycję, ale sobie poradzić?
Nie, raczej dobre buty, butelka wody, tam na wszelki wypadek naładowany telefon, żeby nie zgubić trasy, no i jakiś tam zdrowy rozsądek, także raczej się tam nie zgubimy. No jakieś jedzonko, dla, jakby się jakaś koza pojawiła, to żeby ją tam podkarmić. Albo może lepiej nie, żeby za nami nie chodziła. Są też miejsca, niekoniecznie właśnie na odpoczynek, taki typowo plażowy, bo na przykład można zwiedzić Spina Longa. To jest taka wysepka blisko Krety. Żeby tam dotrzeć, trzeba zaopatrzyć się w bilet w lokalnym porcie i podróż statkiem trwa, nie wiem, jakieś 10, może 15 minut. Zostajemy tam wysadzeni, mamy czas na zwiedzanie, nie wiem, godzinę, półtorej, dwie. To była wysepka, na którą wysyłano ludzi trędowatych. W czasie ponoć II wojny światowej tam Niemcy nawet nie zajrzeli, bo się bali.
Czy tam panuje jakaś atmosfera szczególna, która pobudza wyobraźnię fotografujących?
Jak się pomyśli o tej historii, panuje tam taki nastrój trochę taki, jakby tu jakieś duchy miały zaraz wylecieć, biorąc pod uwagę sytuację, jaka się tam działa, ale raczej jeżeli jest ładna pogoda, jesteśmy w dobrym towarzystwie, nie powinniśmy się niczego bać. Można dostrzec tam właśnie jakieś takie pozostałości po takich jakby chatkach, jakichś jakby więzieniach, jakby jakichś aresztach, coś takiego do końca niewiadomego.
Wszyscy fotografujemy w podróżach, ale mało kto zbiera te zdjęcia, potem robi z tego album i pokazuje nie tylko znajomym, ale całemu światu. Daniel Kosiński taki album sporządził i to jest zapis jego wędrowania po różnych miejscach, które mają bardzo piękne, inspirujące przestrzenie. Wszystkie te zdjęcia wydają się bardzo, bardzo spokojne. Czy na Sardynii są takie kojące widoki?
Jest sporo takich fajnych widoków pocztówkowych. Na pewno z takich spokojnych, a jednocześnie budzących trochę grozę widoków na Sardynii to jest wąwóz Sugoropu, na którym byłem ze znajomymi latem, co jest malutkim błędem, bo panowało tam 38 stopni, czasami nawet 40. Teraz była właśnie fala upałów, także jak ktoś się wybiera, kiedy u nas jest lato i jest ciepło, do krajów, gdzie z założenia są ciepłe, no to niech ma to na uwadze, bo może być troszkę za gorąco. Wąwóz był cienki, wąski, było pełno szczelin, gdzie trzeba było się skulić w małą kulkę, żeby przejść. Droga do niego prowadzi gdzieś jakieś 2-3 godziny w dół po stopniach, kamyczkach, gdzie widoki są niesamowite. Są też miejsca, które budzą trochę właśnie grozy. Był taki moment, że się szło wzdłuż kamyczków po takiej skarpie i jak spojrzeć w lewo, to jest mnóstwo kamieni, gdzie człowiek od razu widzi, jakoś wyobraża sobie lawinę kamieni na niego, a w drugą stronę, że poleci. Także są miejsca też takie emocjonujące.
A w ogóle zdarzają się tam lawiny kamieni?
Coś tam spadnie, coś tam stuknie, ale jakiejś takiej większej zamieci nie słyszałem, żeby tam była, ale oczywiście trzeba uważać, gdzie się stawia kroczki, bo są sytuacje, gdzie jeżeli ktoś się zagapi, to może sobie zrobić krzywdę. Po zejściu właśnie już do samego wąwozu są 3 trasy. Pierwsza to jest taka spokojna, tam nawet widziałem małe dzieci, które skakały z kamienia na kamień, ale potem dalej już są takie trasy, gdzie tylko kask razem z przewodnikiem, no i trzeba uważać.
Czy ten wąwóz, oprócz tego, że jest piękny, jest jakimś specjalnym turystycznym wyzwaniem, czy po prostu idzie się tam, żeby nasycić oczy i sprawdzić się fizycznie, czy damy radę?
Myślę, że jest wyzwaniem na pewno fizycznym. Samo zejście do wąwozu to już jest nie lada wyzwanie. Trasa wiedzie właśnie przez jakieś 2-3 godziny różnych zawijasów, stopni, kamyczków i człowiek jest już naprawdę dość mocno zmęczony i marzy tylko, żeby włożyć nogi do zimnej wody, stopy. Na szczęście jest tam źródełko na samym dole, gdzie można sobie po wszystkim przed ruszeniem w sam wąwóz pomoczyć nogi, napić się wody z naturalnego źródła, napełnić butelkę wodą, jeżeli się komuś skończy. Także fizycznie jest na pewno trudnym wyzwaniem i my nie wracaliśmy tu właśnie z powrotem trudną drogą, tylko wzięliśmy jeepy, które wiozły na sam szczyt. Po prostu fizycznie każdy był naprawdę wykończony, żeby wracać znowu przez tą trasę pieszo.
Co jest na szczycie?
Na szczycie jest po prostu wielka dziura, że tak powiem. Wąwóz jest chyba największy w Europie. Drugi największy to jest na Krecie, także ściana jest ogromna. Nie pamiętam teraz dokładnie, jaką ma wysokość. Pałac Kultury, myślę, by się tam zmieścił, albo jeszcze jakiś budynek. A na samym szczycie no, jest piękny widok na roztaczającą się zieloną Sardynię, florę, faunę tego miejsca i wysokość robi wrażenie.
Jak się wracało z tego miejsca, żeby już był taki relaks i odpoczynek?
Wracaliśmy drogą trochę na skróty, jeepami, niczym Indiana Jones. Droga wyglądała strasznie, sam się do tej pory dziwię, jak te samochody pokonują te drogi, rowy, kamienie, za szybą trzęsącego się jeepa jak galaretka, przepaść niesamowita, zakręt na zakręcie, 180 stopni, trzęsło, kurz, uśmiechy na twarzy, trochę droga na skróty, ale jednocześnie jeden wielki roller coaster i atrakcja jak w jakimś wesołym miasteczku.
Daniel Kosiński wędruje po różnych miejscach, a przyciągają go przede wszystkim widoki przepiękne, bo fotografuje je często analogowo i zbiera te fotografie w albumy i można je oglądać na kosińskiart.com i w ten sposób też podróżować, ale my się dzisiaj podpytujemy o takie trochę oczywiste i nieoczywiste miejsca, no bo wielu z nas wędrowało jakoś po Anglii, czasem ze względów historycznych, a czasem po prostu do znajomych się jechało, a przy okazji oglądało się to i owo. Co można polecić, jeżeli chodzi o takie niezwykłe widoki?
Mogę polecić Horsey. Niedawno tam byłem, odwiedzałem brata i zabrał nas do miejscowości, gdzie na brzeg wypływa setki, jak nie więcej, fok, które się tam w najlepsze taplają, śpią i drapią po brzuszkach płetwami. Tam udało mi się właśnie zrobić kilka zdjęć. Mam nadzieję, że coś dobrego wyjdzie, gdyż wiatr był niesamowity. Jeszcze deszcz lał. Była też sytuacja, kiedy trzeba było się schować do bunkra, który był na tej plaży. Obsługa, która tam pilnuje tych fok, żeby nic tam się im nie stało, skierowała nas do tego bunkru, żebyśmy przeczekali trochę tą wichurę. Pogoda angielska, także raz deszcz, raz mniejszy deszcz, także zaraz poszliśmy dalej. Kolejne miejsca i tam były już takie sytuacje, że foka była wręcz na wyciągnięcie ręki, ale oczywiście nie zaburzaliśmy spokoju tych zwierzątek, także z dystansu, a z ukrycia udało się właśnie zrobić kilka zdjęć.
Czy ta miejscowość jest ciekawa sama w sobie, czy to jest jedyny jej turystyczny atut?
Jest ciekawa ze względu na położenie blisko morza. Jest dużo plaż, dużo też zieleni w tamtej części. To taki trochę rolniczy teren. Pewnie ma ciekawą militarną historię, jakby się mocniej wgłębić. Jako, że pogoda była dość mroczna, to zatrzymaliśmy się też przed samym zwiedzaniem fok, podglądaniem ich życia do lokalnego baru, restauracji. Nie wiem, jak to nazwać. Wyglądało to trochę jak polska stodoła na wsi, przerobiona na bar, restaurację, coś takiego. I ona miała klimat taki militarny, nawet kawa była podana z samolotem wojennym. Na piance kawy zawsze są jakieś wzorki, no to tam był samolot. Cały lokal był w plakaty wojenne, jakieś stare radia łączności i tego typu rzeczy. No i tu kiedyś stacjonowała jednostka i stąd ten nastrój, stąd ten klimat.
Tutaj widzę dużo zdjęć z niewielkich miejscowości, małe, ciasne uliczki, pogoda rzeczywiście średnia, no ale bywa malowniczo, nawet w taką pogodę typowo angielską, jesienną.
Tak, wcześniej w Anglii byłem w dużym mieście, które wszyscy znają, Londyn, a tu byłem z drugiej strony na takich wiejskich terenach, więc te domki, to wszystko to wyglądało jak z jakiejś książki Harry Pottera. Klimat dość ciekawy, uliczki na pewno nadające się na zdjęcia. Byliśmy w tej miejscowości Windom, która jest dosyć taką starą miejscowością. Można tam zobaczyć dużo zamków starych, jakieś cmentarze bardzo stare. Byliśmy też w miejscowości niedaleko Norwich, tam też jedne z głównych atrakcji to właśnie zamek, a z takich uliczkowych klimatów to na przykład też podjechaliśmy do Cambridge. Są tam takie miejsca typowo na robienie właśnie ulicznej fotografii, uliczki. Fajne punkty na mapie do zwiedzania dla ludzi, którzy lubią naturę, bo na przykład byliśmy w muzeum twórcy tego ostatnio słynnego dokumentu Nasza Planeta Davida Attenborough. Tam jest właśnie Muzeum Zoologii, do którego warto zajrzeć.
W Ucho na Świat dzisiaj wędrujemy do różnych krajów, ale poszukujemy po prostu inspirujących, pięknych, kojących pejzaży. Takie znajduje Daniel Kosiński. Fotografuje je czasem analogowo, czasem nie, ale miał wystawę, która się nazywa Analogowe Podróże. Jest album bardzo piękny i on wygląda na album o obrazach kojących. Czy takie obrazy kojące można znaleźć na Majorce?
Możemy znaleźć takich obrazów mnóstwo. Majorka, jako że jest dość górzysta, obfituje w sporo miejsc panoramicznych, także nie mamy tam jakiegoś większego problemu. Z takich miejsc zachęcających na Majorce jest wąwóz Torre de Paris. Droga do niego prowadzi kojąco, niekojąca. Sacolobra to jest jeden wielki taki sznurek, ślimak, zakrętasków, zawijasków. Droga jest asfaltowa, także tam przyjeżdża mnóstwo ludzi z całego świata, kolarzy. W ogóle jak się jeździ po całej Majorce, mnóstwo jest tam kolarzy, gdyż drogi są bardzo fajne, asfaltowe. Takie widać, że chyba świeżo wylane. Jadąc do tego wąwozu, mnóstwo mijaliśmy kolarzy tej Sacolobra.
Tam jest wysoko?
Tam jest wysoko, bo to jest jeden z tych wąwozów, do których trzeba najpierw dość długo zjechać właśnie tą drogą. I on jest na tyle ciekawy. Mamy po prostu kilka atrakcji w jednym, bo najpierw frajdą jest ta sama droga. Można ją pokonać samochodem, można ją pokonać właśnie, jeżeli ktoś ma kolarzówkę. Ja jechałem tam samochodem, ale najchętniej bym tam zjechał rowerem, bo widok jest po prostu niesamowity. Oczywiście rowerem byłoby trochę wolniej, chociaż pewnie cały czas ręka na hamulcu i lekki strach, żeby za mocno się nie rozpędzić. Rowerem, jakimś longboardem bym się chyba nie odważył, gdyż bym pewnie skończył jak kojot Wiluś na udawanej, namalowanej ścianie, jak mokra plama. I potem, kiedy już dotrzemy na dół, takim porcie jakby. To jest ciekawe, bo idziemy tak jakby przez jaskinię. Jest tam skała, jedna ze ścian tego wąwozu, w której wydrążono tunel i żeby zobaczyć ten wąwóz, żeby on się w ogóle wyłonił, to jedyna droga to jest przejść przez ten wydrążony tunel, który jest na szczęście, żeby się tam nie zgubić, podświetlony zielonymi światełkami. I po przejściu tego tunelu wyłania nam się piękny wąwóz. Wzdłuż mamy wąwóz, którym możemy spacerować, aż nam się chyba znudzi, bo nie widziałem tam jakiejś większej ściany. A z drugiej strony mamy wodę, gdzie ludzie plażują i cumują sobie stateczki, łódeczki, jachciki. Ten wąwóz jest bardziej taki lajtowy, na relaks, ale no robi wrażenie ta atmosfera tego wszystkiego.
Jak się wraca, tak samo? Czy można wrócić w jakiś inny sposób i obejrzeć Majorkę od innej strony?
Droga jest ta sama, znów przez tą wydrążoną ścianę, których nie brakuje na Majorce. Tam jest słynny na Majorce pomarańczowy pociąg, tak się na niego mówi, do którego możemy wsiąść w stolicy Majorki, w Palma de Majorca. Majorka, myślę, że słynie z owoców, jak każde cieplejsze miejsce na świecie. I tam ten pociąg przewoził w dawniejszych czasach pomarańcze i mandarynki. Tym pociągiem jedzie się właśnie przez różne tunele, które zostały wydrążone w tamtejszych górach. No i jak się dowiadywałem, to drążyli je około 30-40 lat, te tunele, żeby mógł ten pociąg kursować i przywozić te owoce do stolicy.
Fajne są widoki?
Z pociągu mamy widoków tak naprawdę nie za dużo, ponieważ on się ciągnie przez te góry i te wydrążone tunele, więc chyba za jednym zamachem nigdy nie byłem w tylu tunelach naraz. Ale co jakiś czas wyłania nam się jakaś przestrzeń, jakaś polana, widok na góry, jakieś miasteczko lokalne, takie właśnie widać, że to są jakieś sady, które aktualnie funkcjonują albo pewnie kiedyś funkcjonowały, jako że to jest historia tej trasy, tego typu widoczki.
Piękne.
Piękne, szczególnie kiedy słoneczko świeci, także na pewno możemy się rozejrzeć, gdyż ten pociąg co jakiś czas ma jakąś tam pauzę, stację i ma tą fajną opcję, że to jest zabytkowy pociąg, także ten pociąg nie wygląda jak typowy klasyczny pociąg, tylko jak takie pociągi, gdzie specjalnie jedziemy, żeby się przyjechać i ma też fajną opcję, że nie siedzimy tylko w przedziale, tylko możemy też wyjść przed wagonik, tak jak w starych westernowych filmach, na taki mały balkonik.